Mam nadzieję, że uważnie słuchaliście tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, który przed chwilą Marek przeczytał. Akurat zawsze tak jest, że szczegóły odgrywają bardzo ważną rolę w Biblii. I zaraz będziemy się właśnie tym zajmowali. Jezus rzekł do uczniów: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Ewangelię Mateusza i za postawę Piotra i za to wszystko, co się wydarzyło historycznie w kontekście Twojego przyjścia, co się wydarzyło z uczniami pierwszymi i co się dzieje ciągle w historii, Panie, że Ty powołujesz swój lud, Ty powołujesz Kościół, ten Kościół trwa, aby w Kościele na innych rozlewało się życie, aby w Kościele ludzie wzrastali, byli karmieni, byli orzeźwiani Twoją łaską. Dziękujemy i prosimy Cię, abyśmy dzisiaj podczas tego kazania nabrali wdzięczności, byśmy nabrali w naszym życiu mądrości do tego, by cenić Ciebie i cenić Kościół, do którego nas powołałeś. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, dzisiaj niełatwa nauka o Kościele, o tym, że Kościół to jest bardzo poważna rzecz, naprawdę. Także będzie o Kościele, będzie trochę o skale, będzie o świątyni. A tytuł tego kazania to jest Jezus i Kościół jako źródło życia. Jezus i Kościół jako źródło życia. Zazwyczaj, kiedy jesteśmy ewangelicznymi chrześcijanami, to bardzo łatwo nam przyjąć pierwszą część tego tytułu. Jezus jako źródło życia, ale że Kościół jako źródło życia, wow. To tak trochę brzmi zbyt po katolicku dla nas czasami. Ale skoncentrujmy się na tym fragmencie. Słuchajcie, tak naprawdę często, żeby właściwie zrozumieć jakiś fragment w Nowym Testamencie, no nie sposób tego zrobić bez odniesienia do kontekstu. I często zastanawiamy się nad kontekstem historycznym. Zupełnie inaczej się na przykład czyta list do Filipian, kiedy wiemy, co to było za miasto, kto je zamieszkiwał, do czego się dążyło w tym mieście i tak dalej. Ale ciekawe jest też to, że my to robimy naprawdę bardzo rzadko, ale moim zdaniem to jest bardzo, bardzo istotne, że tak samo ważne w studiowaniu Biblii są odniesienia geograficzne. Nam się wydaje, że to jakieś tam miasto gdzieś tam, wiadomo, że w dzisiejszej Palestynie, tudzież w Syrii, no i tyle. I tyle nam to zazwyczaj mówi, ale dzisiaj się przekonamy, że też ważne jest, gdzie to wszystko się rozgrywało. A jak widzicie, werset 13, ktoś zapamiętał, gdzie w ogóle Jezus rozmawia z Piotrem? Co to za miasto? Nie słuchaliście czytania z Ewangelii. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich. Cezarea Filipowa, słuchajcie. Mateusz napisał, że Jezus udał się w okolice Cezarei Filipowej i powiem wam jedno, to u Mateusza Cezarea Filipowa to jest najbardziej na północ wysunięty obszar geograficzny, gdzie Jezus prowadzi swoją służbę. Dalej poza ten obszar nie idzie, przynajmniej w Ewangelii Mateusza. Także Cezarea Filipowa to jest miasto na północy. Miasto w czasach Starego Testamentu było znane jako Baal Hermon. Pojawia się w Księdze Sędziów 3:3 bodajże. To są narody, które Pan pozostawił w spokoju, a jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. pięciu książąt filistyńskich i wszyscy Kananejczycy, i Sydończycy, i Chiwijczycy mieszkańcy na Pogórzu Libańskim od góry Baal Hermon aż do wejścia do Hamat. Także tutaj mówimy o miejscu, miejscowości u podnóża góry Hermon. To jest dzisiejsze Pogórze Libańskie. Dzisiejsze terytoria też znane z wojny, takiej dosyć szybko przeprowadzonej pod koniec lat 60. w Izraelu. Chodzi o wzgórza Golan. Pewnie słyszeliście. A dzisiaj to miejsce się nazywa Banias. Nie wiem, czy słyszeliście słynne wodospady Banias. Nie? W tych okolicach, słuchajcie, dawniej znajdowało się jedno z głównych źródeł rzeki Jordan. Z Hermonu, Hermon znana wszystkim góra, z której wypływało jedno z głównych źródeł Jordanu, które nawadniało właśnie, można powiedzieć, cały kraj. Także bardzo, bardzo znane. Później ponoć ta jaskinia się przy tąpnięciu zasypała i jakoś to źródło tam straciło swój bieg. W czasach rzymskich, jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, czasy rzymskie, ja tutaj myślę o czasach rzymskich w Palestynie, czyli mówimy o około 50 latach przed Chrystusem. Znane było to miasto. W 20 roku przed Chrystusem Herod Wielki, wielki budowniczy przecież też świątyni w Jerozolimie, ten, który rozszerzył ją i tak dalej, zbudował właśnie w Cezarei Filipowej świątynię na cześć Oktawiana Augusta. Czyli jeśli byście chcieli w ogóle się zastanowić, kim był Herod, to na pewno nie był to wierny czciciel Boga żywego, ale widać, że to było już wtedy multikulti i różne religie były dopuszczalne. Więc w 20 roku Herod Wielki na cześć Oktawiana wznosi tam świątynię, w której czci się cesarza. A syn Heroda, pamiętacie jak się nazywał? Filip? Filip zmienił właśnie nazwę miasta, właśnie około narodzenia Chrystusa, na Cezarea. Cezarea, tutaj na cześć Tyberiusza, o którym czytamy na początku trzeciego rozdziału Łukasza. Czytamy w Ewangelii Łukasza 3:1, że początek działalności Jana Chrzciciela przypada na 15 rok panowania Tyberiusza. A czemu się nazywa Cezarea Filipowa? Jak myślicie? No bo Filip w ten sposób chciał podkreślić, że jego skromna osoba rozbudowała to miasto i je uświetniła i ulepszyła, tak? Także jest Cezarea Filipowa, ona jest na północy, przy wzgórzach Golan, przy górze Hermon. Nie mylić ją z Cezareą, inną Cezareą, która leży nad Morzem Śródziemnym, też na północy, ale właśnie przy Morzu Śródziemnym. Co jest ciekawe jeszcze z takich faktów historycznych, Józef Flawiusz napisał, że po zdobyciu Jerozolimy generał rzymskich legionów Tytus Flawiusz, późniejszy cesarz, w Cezarei Filipowej właśnie. Poszedł najpierw do tej Cezarei nad morzem, później przemieścili się do Cezarei Filipowej i tam świętował zwycięstwo nad Jerozolimą, mordując jeńców. On miał ich kilkadziesiąt tysięcy. Józef Flawiusz w wojnie żydowskiej napisał: tutaj zginęło wielu jeńców, jedni rzuceni dzikim zwierzętom, drudzy zmuszeni walczyć ze sobą dużymi gromadami, czyli jako pewnie gladiatorzy jacyś nawzajem się musieli zabijać. Więc miasto z wielką historią, ale przede wszystkim, co jest ważne, słuchajcie, to, że jest to miasto, które jest w zasadzie przedsionkiem, można powiedzieć, całej ziemi izraelskiej. Jest to miasto na granicach Izraela i Galilei, w którym panował kult cesarza, kult imperatora. Świątynia wzniesiona na cześć właśnie Oktawiana Augusta i później kolejnych cesarzy. I tam czczono cesarza. No i właśnie pytanie. Zobaczcie, Jezus tu trafia i zadaje to pytanie, które ma rozpocząć pewną konwersację i pewny tok myślenia. Której świątyni należy się kłaniać? Dzisiaj w Psalmie 138 też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale czytaliśmy, czy śpiewaliśmy dokładnie rzecz, ujmując ciekawą rzecz, mianowicie kłaniam się ku Twojemu świętemu przybytkowi, tak? Tak mówi ten psalm. Natomiast ludzie w Cezarei Filipowej kłaniali się cesarzowi. Także w tym mieście, czy w okolicach tego miasta, Jezus zaczyna u Mateusza właśnie swoją naukę o innym królestwie, o innym cesarstwie, o innej mocy, o innym imperatorze, o innym władcy świata i o tej mocy, która liczy się na świecie. I w tym kontekście, słuchajcie, zupełnie nowego znaczenia, w tym kontekście geograficznym, nowego znaczenia nabiera pytanie Jezusa z wersetu 13. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Mam 7 punktów, w oparciu o które będziemy rozważali dzisiejszy cały ten fragment. Nie to, że będę omawiał wszystkie szczegóły, bo na to by nie starczyło nam czasu, ale czy żeby nie przedłużać, ale chciałbym się właśnie skoncentrować na rzeczach, które są z mojej perspektywy też ważne w tym tytule właśnie Jezus i Kościół jako źródło życia. Także Jezus pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I to jest znowu bardzo podchwytliwe pytanie, bo to jest pytanie, które się odnosi do Pism. To jest pytanie, które się odnosi do tego, co już było, słuchajcie. Kto to jest Syn Człowieczy? U Ezechiela Syn Człowieczy to jest prorok po prostu. Ale u Daniela, w księdze Daniela, ta fraza nabiera nowego, można powiedzieć politycznego znaczenia. Tak naprawdę u Daniela ta fraza oznacza nowego Adama. Zobaczcie, Syn Człowieczy to inaczej człowiek. Człowiek przez duże trzy. To jest nowy człowiek, początek, można powiedzieć, nowej ludzkości. I Daniel ciekawą rzecz przepowiada odnośnie Syna Człowieczego. Najpierw w 7 rozdziale mamy wizję 4 bestii, które wychodzą z morza. I wiemy, później też anioł to wykłada, że to są kolejne królestwa i imperia. I czytamy, że przyjdzie nagle Syn Człowieczy, który zapanuje pośród tych bestii nad właśnie wszystkimi zwierzętami. Tak, zobaczcie, na początku Bóg stworzył Adama. Po co? Żeby nazwał zwierzęta i żeby co nad nimi robił? Żeby nad nimi panował. Tak jest napisane pod koniec 1 rozdziału, że ma czynić ziemię poddaną, ma panować nad wszelkimi zwierzętami, nad rybami, nad ptactwem. I teraz przychodzi nowy Adam, nowy Syn Człowieczy i on ma ujarzmić każde kolejne bestie. Posłuchajcie. I oto widziałem w widzeniach nocnych, 7:13, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to, co widziałem, przestraszyło mnie. Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali. Prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. Owe wielkie 4 zwierzęta to 4 królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. I jeszcze później ten cały rozdział kończy się wielką obietnicą. Zobaczcie, 27 werset. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Także Jezus w Cezarei Filipowej, tym mieście, które zostało oddane cesarzowi, panu świata ówczesnego, czy wszechświata, można powiedzieć, w tym miejscu Jezus uczy o królestwie, które jest zapowiedziane przez Daniela. Jest to królestwo, które powstaje pośród ostatniego, 4 imperium i które będzie królestwem wiecznym. Także w tej Cezarei właśnie Jezus wskazuje na to, że jest inny władca, inny król, ale też Warto pamiętać o tym, co mówi końcówka Daniela, że królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami zostaną przekazane ludowi świętych najwyższego. Ja myślę, że to jest to właśnie, co się dzieje z Piotrem. To jest to, co się dzieje z Piotrem, że Jezus też przekazuje, mówi o sobie jako królu, ale też przekazuje władzę nad swymi królestwami Piotrowi, który nie jest pierwszym papieżem, nie bójcie się, nie idę w tym kierunku, ale jest pierwszym z jego nowego ludu. Także Piotr to jest pierwszy, można powiedzieć, z ludu świętych najwyższego według słów Daniela. Ciekawe oczywiście, że jako ewangeliczni chrześcijanie, kiedy ten fragment nam przychodzi studiować, to zazwyczaj nie widzimy już głównego sensu tego fragmentu, bo cały czas pochłonęło nam obalanie argumentów Rzymu dotyczących papieży. Oczywiście rzeczywiście Kościół Rzymski wykorzystuje głównie ten fragment, żeby nauczać o Piotrze, o jego prymacie, o jego zwierzchności. Ale oczywiście Nowy Testament nigdzie nie wspiera nauki o papiestwie. Rzym się myli. Ten sam autorytet, dwa rozdziały później w Mateusza, należy do wszystkich apostołów, bo Jezus mówi tam o odpuszczaniu grzechów i mówi do wszystkich uczniów, do wszystkich apostołów, że komu zatrzymacie, temu będą zatrzymane i tak dalej. Więc bardzo podobne słowa padały tutaj do Piotra. W Jana, w 20 rozdziale, 19-23, też mówi o autorytecie, który dał uczniom swoim, kiedy na nich tchnął. Więc nie chodzi o to, żeby się koncentrować tutaj na błędach Rzymu, one są oczywiście i czasami musimy ten fragment wziąć i wyjaśniać z nimi, ale ważne jest to, żeby się zastanowić, jakie jest to znaczenie historyczne, jakie jest to znaczenie biblijne i myślę, że właśnie kiedy osadzamy tę wypowiedź Jezusa odnośnie Piotra w kontekście proroctwa Daniela, wiele się wyjaśnia. Zobaczcie, przyszedł nowy Syn Człowieczy, przyszedł nowy Adam, aby przejąć panowanie nad zwierzętami, nad kolejnymi zwierzętami. I właśnie w tej frazie Daniela, królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych najwyższego. Widzimy właśnie przekazanie władzy Piotrowi i później po nim innych. Jeszcze zobaczymy, jak pójdziemy dalej, na czym ta władza polega, bo to też nie jest władza, z którą nam się zazwyczaj kojarzy to słowo. Także zobaczymy, w jaki sposób się panuje w tym królestwie. I oczywiście niektórzy tutaj znowu jakąś gimnastykę uprawiają, żeby powiedzieć, że to nie na Piotrze zbudowany jest Kościół, tylko na tym wyznaniu i to wyznanie jest tą skałą, tak? No ale to słuchajcie, to trochę tak wchodzimy w świat grecki, że bardziej myślimy, że Kościół jest zbudowany na ideach, które myślimy albo wypowiadamy, niż na ludziach. A tak naprawdę Kościół jest zbudowany na ludziach. Jezus jest głównym fundamentem, jest kamieniem węgielnym Kościoła, jak czytamy w Mateusza 21:42, ale czytamy, że apostołowie też są fundamentami, są kamieniami, na których ta budowla się wznosi. I czytamy o tym chociażby w Efezjan 2:20, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Gdzie jeszcze czytamy o tym, że fundamentami Nowego Jeruzalem są apostołowie? Kto wie? Quiz, dzieci. Czytaliście jakąś taką straszną księgę jak Apokalipsa Jana? Objawienie Jana? 21 rozdział, werset 14. Każdy z kamieni fundamentalnych ma na sobie imię apostoła. Także w tych dwóch miejscach czytamy o tym właśnie, że apostołowie są fundamentem, ostoją, można powiedzieć, Kościoła. I oczywiście po fundamentach co? Przychodzi dalsza część budowli, o czym poucza nas Piotr w swoim liście. Mówi, że wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami budowli, którą wznosi Bóg. W każdym razie Piotr jako pierwszy, można powiedzieć, w tym ma prymat może, że jako pierwszy jest Primus inter pares, tak? Czyli jest pierwszym pośród równych, staje na czele ludu świętych najwyższego. I rzeczywiście tak jest skonstruowane opowiadanie biblijne, że on od mniej więcej tego 16 rozdziału Mateusza przejmuje jakby prymat. On pierwszy uznał królowanie Jezusa, on pierwszy wyznał, że Jezus jest Mesjaszem. I mniej więcej tak do połowy Dziejów Apostolskich jest opisany jako ten, który przewodzi. Jest jakby pierwszym liderem Królestwa i Kościoła. Zobaczcie, po zesłaniu Ducha Świętego, drugi rozdział Dziejów Apostolskich, to Piotr powstaje i głosi kazanie. Wraz z Janem zostają uwięzieni, zostają zaciągnięci przed Sanhedryn. Po co? Żeby dać świadectwo Jezusie. Piotr później odwiedza Korneliusza w Cezarei, właśnie tej nad morzem. Ciekawe, nie? Też kolejna Cezarea. Nad Morzem Śródziemnym, staje się świadkiem zesłania Ducha Świętego na pogan. Przyjęcia pogan do Kościoła. I uczestniczy później w 15 rozdziale, czytamy, uczestniczy w tak zwanym, niektórzy to nazywają, Soborem Jerozolimskim, ale jemu nie przewodzi, ciekawe, czy nie jest jednak papieżem. I w zasadzie po 15 rozdziale znika z opowiadania, podobnie jak wcześniej Jezus. Czyli widzimy wtedy już rozbudowuje się Kościół wśród pogan, historia i opowiadanie zaczyna się koncentrować bardziej na kim? Na Pawle i na Barnabie. Także Piotr znika i inni muszą przejąć. To jest ta sukcesja, można powiedzieć, chrześcijańska, tak, że liderzy mają się poświęcać, mają zrobić swoje i przychodzą po nich kolejni liderzy. I tyle. Tutaj nie ma mowy nigdzie o prymacie w sensie autorytetu większego niż inni. Zresztą jak czytamy, słuchajcie, to jest ciekawe, że jak czytamy o sposobie podejmowania decyzji w Kościele pierwszym, no to mamy Dzieje Apostolskie 15:22, które mówią o czym, że decyzje są podejmowane przez apostołów i prezbiterów, dokładnie w języku greckim, czyli przez apostołów i starszych. Są to decyzje, które dotyczą chrześcijańskich wierzeń i praktyk, tego, że nie można składać, czy nie można jeść mięsa składanego bałwanom, tak i tak dalej. Więc tyle jeśli chodzi o Piotrze. Zobaczcie, Piotr jest pierwszym z tych, o których mówił Daniel, że królestwo, władza i moc jest przekazane ludowi świętych najwyższego. I Piotr jest jakby reprezentantem, tym pierwszym naocznym liderem. Po drugie, Piotr przejmuje władzę, by związywać i rozwiązywać rzeczy na ziemi. O tym czytamy dalej w Mateusza, że cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. To, co Piotr zrobi, będzie miało znaczenie dla nieba. Oczywiście w innych fragmentach, jak już wspomniałem, ta fraza też dotyczy innych apostołów. 18 rozdział Ewangelii Mateusza mówi właśnie o tym. Co to oznacza w ogóle, że ktoś ma władzę do związywania i rozwiązywania rzeczy na ziemi? Tak naprawdę w tamtych czasach, jak czytamy różne pisma żydowskie, to tego typu fraza oznaczała przemawianie z autorytetem na temat tego, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone, jeśli chodzi o naukę i praktyki. Zobaczcie, to się dokładnie dzieje w Dziejach Apostolskich. Piotr podejmuje taką, a nie inną decyzję w związku z Korneliuszem. On ma rzeczywiście władzę, żeby go przyjąć do kościoła. On widzi wylanie Ducha Świętego na Korneliusza i on rzeczywiście Korneliusza przyjmuje i nawet musi później się tłumaczyć innym, dlaczego jadł z poganami. Ale wszystkie decyzje podejmują apostołowie wspólnie z prezbiteriami, jak czytam jeszcze raz w Dziejach Apostolskich 15:22. I te decyzje są wiążące. Czy nam się to podoba, czy nie? To jest ta reprezentacja, to jest ta przymierzowość, o której też ostatnio słyszeliśmy. Jeśli w pewnym sensie, zobaczcie, jeśli nasze zgromadzenie co 3 lata CRC podejmuje jakąś decyzję, to wiecie co, to jest wiążące dla wszystkich. Jeśli w tym roku synod podejmie decyzję, że tak, powstaje prezbiterium Husa, to zgadnijcie co, to będzie wiążące dla nas. I oczywiście to się nie odbyło jakby poza naszą wiedzą, poza rozmowami z nami, prezbiterami starszymi. ale no tak to jest, tak to jest. I druga rzecz, Jezus mówi o autorytecie Piotra, odnosząc się do obrazu kluczy. Obraz kluczy. Prymat Piotrowy wiąże się z kluczem, tak? Kluczem Watykanu? Nie, oczywiście, że nie. To jest znowu obraz biblijny. Tak naprawdę obraz kluczy pojawia się raz wcześniej w Biblii. To jest Księga Izajasza, 22 rozdział. Wiecie, kto to był Szebna? Dzieci, wiecie, kto to był Szebna? Taki pan Szebna. On, słuchajcie, był zarządcą Pałacu Królewskiego. I zobaczcie, co o nich powiedział Bóg. Co o nim powiedział Bóg. Tak mówi Wszechmocny Pan Zastępów, idź udaj się do tego zarządcy, do Szebny, przełożonego pałacu, który wykuł sobie wysoko grób i wydrążył w skale dla siebie komnatę i powiedz, co ty tu masz i kogo ty tu masz, że tu sobie grób wykułeś? Oto Pan rzuci cię daleko, jak rzuca siłacz i mocno cię pochwyci, zwinie cię w kłębek, zwinie mocno, jak piłkę rzucać cię będzie po kraju szerokim. Tam umrzesz, tam także pozostaną twoje wspaniałe wozy, ty hańbo domu twego Pana. Zobaczcie, to był doradca króla, który po prostu ściągnął wielkie kłopoty na Boży kraj, na Boży lud. I usunę cię z twego urzędu i zrzucę cię z twojego stanowiska. I stanie się w owym dniu, że powołam mojego sługę Eliakima, syna Hilkiasza. I oblokę go w twoją szatę i przepaszę go twoją szarfą. I twoją władzę złożę na jego ręce i będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalemu i dla domu judzkiego. I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida. I gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. Także tutaj mamy zmianę. Zmianę zarządcy w Jerozolimie, zmiana zarządcy w domu królewskim. Szebna zostaje odsunięty z powodu niewierności. Na jego miejsce Bóg powołuje Eliakima. Także o to właśnie chodzi. Zobaczcie, gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. Zobaczcie, co się stało przed chwilą. Piotr wyznał, że Jezus jest nowym Dawidem. Piotr, kiedy Jezus zapytał uczniów, kim wy uważacie, że ja jestem, Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus, czyli ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Król, Syn Boga Żywego. Także to powiedział dokładnie Piotr do Jezusa. A Jezus co powiedział w zamian? A Jezus powiedział, a ty jesteś nowym Eliakimem, bo tobie daję klucz. Ty jesteś nowym zarządcą w moim pałacu. Ty jesteś zarządcą w domu króla. Także wraz z innymi apostołami Piotr staje się zarządcami domu króla. Mają autorytet, by ludzi wpuszczać, ale i by ludzi nie wpuszczać, czyli zamykać przed nimi drzwi. I znowu, jeszcze raz przywołam Korneliusza. Piotr rzeczywiście wpuszcza Korneliusza, pierwszego poganina, można powiedzieć, takiego zacnego, do domu Pana, domu swego króla. Ale z drugiej strony apostoł Paweł w 2 Koryntian 11:3 mówi, że on się boi o to, żeby przypadkiem fałszywi nauczyciele nie wtargnęli do kościoła i nie zwiedli Ewy. Kościół to jest Ewa, kościół to jest nowa kobieta i boi się o to, żeby fałszywi nauczyciele nie zwiedli Ewy. A kto to są fałszywi nauczyciele w 2 Koryntian? Kiedyś miałem serię kazań z tego listu. Pamiętacie? To są ci, którzy sprzedają ludziom co? Pochlebstwa. To są ci, którzy ludziom sprzedają pochlebstwa. Oni promują siebie samych, tak naprawdę, swoją erudycję, swoje wyuczenie, ale tak naprawdę swoim życiem przeczą drodze krzyża. Także rola apostołów jest z tym kluczem trochę jak rola Eliakima, zarządcy Pałacu Królewskiego, a z drugiej strony można powiedzieć, że to jest trochę tak jak rola Adama w ogrodzie. Adam miał strzec ogrodu. I co zrobił? Zamknął na klucz drzwi przed wężem? Przed szatanem? No nie. Nie. Także musimy zapamiętać, że apostołowie to nie jest jakaś kasta pierwszych papieży, a to są przede wszystkim bramkarze. Są przede wszystkim bramkarze w tamtych czasach. Mają klucze, tak? Mogą wpuszczać i wypuszczać. jak chcesz iść do dobrego klubu, to muszą cię bramkarze wpuścić. Po trzecie, Jezus buduje Kościół na fundamencie apostołów. I to jest ciekawe, że sam Kościół tutaj jest bardzo ciekawą frazą w kontekście historycznym. Ta nazwa eklezja czy eklezja. Jak czytamy pisma starożytne, pisma greckie, to widzimy, że eklezja to było zebranie i często właśnie Septuaginta tłumaczy zgromadzenia Izraela właśnie tym słowem Kościół, eklezja. Ale tak naprawdę co ona oznaczała? Co? Ona oznaczała zebranie obywateli. Pośród tego zebrania, słuchajcie, zapadały decyzje dotyczące danego miasta, państwa. Czyli można powiedzieć, że było zgromadzenie ludu. To tak jak jeszcze w średniowieczu na rynku gromadził się lud. Byli przedstawiciele magistratu i tam się rozstrzygały sprawy dotyczące tej społeczności, tak? Więc Kościół jest właśnie takim zebraniem, zgromadzeniem, wobec którego dokonują się starożytne sądy. Także eklezja, zobaczcie, to nie jest prywatny klub, prywatna sprawa, lecz to jest zawsze sprawa publiczna i polityczna, można powiedzieć, przy okazji. Tak? No bo tu się rozgrywają rzeczy dotyczące życia, polityki, tak? Danego miejsca, danego miasta. I teraz was obrażę. Bo Kościół można nazwać, można by dzisiaj nazwać eklezję partią polityczną ze swoim programem. Ja wiem, że dzisiaj lepiej być bandytą niż politykiem. Już, jak to powiedział jeden z bohaterów polskiego filmu, że bandytą mogę być, politykiem nie. I często to czujemy, że chyba tak jest. Polityka bardzo źle nam się kojarzy, ale w tym sensie takim tej definicji oczywiście polityka to jest odpowiednie ukierunkowanie społeczeństwa. To jest odpowiedni program i odpowiedni kierunek dla danego społeczeństwa. Więc Kościół rzeczywiście w tym sensie jest polityczny. Że ma, zobaczcie, stoi, tak? Tutaj jest świątynia cesarza, tutaj się pojawia Kościół, tutaj się pojawia eklezja i ona tak naprawdę jakby naprzeciw, na przekór cesarzowi i jego polityce ma ustanawiać, ma wyznaczać przyszłość i kierunek tego miasta. Pamiętacie, co powiedział Jeremiasz w 29 rozdziale, wersecie 7? To wszyscy powinniśmy zapamiętać, że jeśli traficie do jakiegoś miasta, tak, i my poniekąd wszyscy, to też Biblia w innym miejscu mówi, że jesteśmy ciągle jakby na wygnaniu, a starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Módlcie się o to miasto, zabiegajcie o to miasto, bo to są naczynia połączone. Tak? Kościół i miasto, Kościół i polis, można powiedzieć, to są rzeczy połączone. Po czwarte, bramy piekielne nie przemogą go. Znowu, co to oznacza? To wszystko jest dla nas takie bardzo skomplikowane, bo nie znamy Starego Testamentu. Ale to znowu jest obraz z proroka, tym razem z proroka Izajasza. Ciekawe jest to, kiedy czytamy o Hiskiaszu, pamiętacie, to był człowiek pobożny, który modlił się do Boga, też zachorował i modlił się, użalał się przed Bogiem. I co powiedział? W połowie moich dni muszę odejść, na resztę mych lat zostałem wezwany do bram Szeolu, do bram krainy umarłych. Tutaj w greckim języku Szeol jest zastąpiony przez Hades. Bramy Hadesu go nie przemogą. A tak naprawdę moglibyśmy to przetłumaczyć. Hiskiasz lamentował przed Bogiem, że był dosłownie osadzony w bramach Szeolu. Czyli Bóg jakby w jego chorobie, Bóg dał mu doświadczyć, co to znaczy przebywać w bramach Szeolu. Tak? Z jednej strony przebywamy w bramach miasta, sędziowie, z drugiej strony Hiskiasz czuł się, jak gdyby był osadzony w bramach Szeolu, krainy umarłych. Ale Bóg go stamtąd wybawił. Bóg go stamtąd wybawił. Czyli zobaczcie, Bóg tak naprawdę ogłosił życie nad tym, który doświadczył śmierci. Bóg wybawił go z krainy umarłych. I podobnie jest z Kościołem, słuchajcie. Co to znaczy, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. To znaczy, że Kościół to nie jest to, że bramy nas atakują, to jest raczej to, że my napieramy jako Kościół na bramy piekła. W jaki sposób? Że głosimy Ewangelię o życiu, głosimy Ewangelię Bożą, aby otwierać bramy krainy umarłych, aby stamtąd ludzie zostali wyzwoleni z sileł śmierci inaczej, tak? Z sileł śmierci, gdzie zniewala ich szatan, gdzie zniewala ich własny grzech. Także my, jako Kościół, zwiastujemy życie i przez to zwiastowanie ludzie otrzymują życie i wychodzą z Szeolu. Bramy oczywiście to miejsca, w których odbywały się sądy i starsi ogłaszali swoje wiążące decyzje. Także starsi dzisiaj, pastorzy, liderzy kościelni ogłaszają właśnie te, ogłaszają życie i Hades czy Szeol nie ma mocy nad decyzjami kościelnymi, nad życiem, nad Ewangelią życia. Starsi dzisiaj ogłaszają, kto zostaje w społeczności, kto musi być wyrzucony na zewnątrz, więc to jest wiążące i to jest właśnie ten głos Kościoła jest najważniejszy, słuchajcie. Kościół to jest bardzo poważna sprawa. My dzisiaj żeśmy rzeczywiście tak sprowadzili do Kościół po kantiańsku do swojej prywatnej sprawy, do naszych widzimisię, naszego hobby, można powiedzieć, ale Kościół jest bardzo obiektywną rzeczą, która ma znaczenie dla całych społeczeństw. Także to oznacza właśnie, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. To znaczy, że one się nie ostoją przed zwiastowaniem Kościoła, że dzięki Bogu, dlatego że Kościół, który zwiastuje Boże Słowo, zwycięża śmierć. I słuchajcie, żeby takie, można powiedzieć, posłowie do tego jeszcze wygłosić, to trzeba by się zastanowić naprawdę, czym jest to królestwo i jaką ma władzę. I tak naprawdę trzeba by zobaczyć te cztery ostatnie wersety w tym fragmencie, które tak naprawdę nie zostały przeczytane w dzisiejszym czytaniu. Bo niestety ci, którzy układali czytania, nie zawarli ich, ale zobaczcie, co się stało po tym wyznaniu. Od tej pory zaczął Jezus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. I teraz zobaczcie Piotra, który miał prymat, i Piotra, który dobrze rozpoznał Jezusa. Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A Jezus, odwróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Czemu mu tak powiedział? No bo czwarty rozdział Ewangelii Mateusza nam wytłumaczył, że szatan mu dokładnie to samo sprzedawał. Że jest zwycięstwo, że jest królestwo bez śmierci. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Zobaczcie, Jezus w Cezarei Filipowej staje naprzeciw wzorcom miasta śmierci. Można powiedzieć, Cezarea Filipowa z jej świątynią na cześć Cezara jest miastem śmierci. Miastem, które hołduje śmierci. Dlaczego? Bo tam władzę się zdobywa przez co? Przez śmierć, przez rozgromienie, zabicie innych. Po wyznaniu Piotra Jezus zaczyna otwarcie zwiastować, na czym będzie polegało zwycięstwo Jego Królestwa. Mówi otwarcie: będę musiał umrzeć w Jerozolimie i zmartwychwstanę trzeciego dnia. To jest dobra nowina. Piotr był zmieszany oczywiście, on nie wiedział, o co chodzi. Dopiero wyznał, że Jezus jest wielkim królem, a my wszyscy wiemy, że wielcy królowie do tej pory w jaki sposób zdobywali swoją władzę. Podbijali innych, zabijali innych. Piotr nie może sobie tego wyobrazić, słuchajcie, jak to jest. I kusi Jezusa, tak jak szatan kusił Jezusa. Czyli co? Czyli wzięcia panowania na skróty. O to chodziło w kuszeniu szatana. Jezus wiedział, że on otrzyma panowanie, ale szatan go kusił, żeby Jezus poszedł na skróty, żeby przyspieszył bieg wydarzeń. Nie? To tak trochę jak Dawid. Mógł zabić Saula tam w jaskini i przywłaszczyć sobie królestwo trochę szybciej, niż Bóg mu by to dał, tak? Ale nie. po prostu to jest właśnie, to jest niezrozumienie Królestwa Bożego i samego Boga. Słuchajcie, Piotr naprawdę w tym momencie jeszcze nie rozumie, jakiemu Bogu służy. Zobaczcie, sprawą boską nie jest zachować siebie, ale raczej dać siebie innym. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest ważne. Sprawą boską nie jest zachować siebie, ale raczej dać siebie innym. To ludzie interesują się zazwyczaj zachowywaniem własnego życia. Zobaczcie, dzisiaj cała industria skoncentrowana na człowieku, na zachowywaniu młodości wiecznie, na zachowywaniu zdrowia wiecznie, na zachowywaniu wszystkiego, tak? Obyśmy się nie zniszczyli. Najlepiej jakby nas tak opakować i postawić, wstrzyknąć nam jeszcze trochę terpentyny i postawić w muzeum, abyśmy się nigdy nie zepsuli, nie? A tak naprawdę, zobaczcie, Bóg od początku, jakbyśmy popatrzyli wstecz na Stary Testament z perspektywy Nowego Testamentu, Bóg interesuje się dawaniem własnego życia. Bóg się niszczy, można powiedzieć, na rzecz innych. Bóg jest w stanie zniszczyć siebie na rzecz innych. Zobaczcie, krzyż tak naprawdę nie przeczy naturze Boga, lecz ją raczej objawia. Dlatego mówimy o tym, że Jezus jest objawieniem Ojca. Tak? Bo On unaocznił, On pokazał nam fizycznie, jaki jest charakter Boga. Bóg dał samego siebie. Nie chciał się usilnie zachować w swym stanie. O tym mówi list do Filipian. Oczywiście, że nie upierał się zachłannie, by być równym Bogu, ale się ogołocił i oddał swoje życie. I w tym widzimy prawdę słów Jezusa, który mówi, że co? Kto straci życie, naprawdę je zyska. Nie? Na pierwszy rzut oka droga krzyża zdaje się być drogą śmierci. Musisz umrzeć. Ale tak naprawdę Bóg mówi w Chrystusie, że to jest prawdziwa droga życia. To jest prawdziwa droga życia. Po szóste, zobaczcie, Jezus idzie właśnie tą drogą życia i wzywa nas do tego samego. Mamy się zaprzeć siebie samych, naszych planów, naszych interesów, ambicji, naszych idei i programów politycznych. I w ten sposób zachowamy życie. Właśnie to Jezus ogłasza w Cezarei Filipowej. Mieście, które było wzniesione na cześć siły, na cześć przedsiębiorczości ludzkiej, na cześć imperatora i na cześć jego zarządcy Judei Filipa. Jezus objawia drogę służby i podnóżka. I tutaj wracamy, słuchajcie, do tego odniesienia geograficznego. Góra Hermon. Co to w ogóle było? To była, słuchajcie, to był początek, można powiedzieć, życia w Izraelu. Jeszcze raz, z góry Hermon spływała rosa, nawadniając całą ziemię. Skąd to wiemy? Jest psalm. Marek, który psalm? Uczyłeś kiedyś z nim. 133. Pamiętacie, bo jeden z najkrótszych psalmów chyba w Biblii, który mówi o olejku, który spływa na brodę Arona. I jest to ten olejek jak rosa, która spływa z góry Hermon. Zobaczcie, pieśń pielgrzymek Dawidowa. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada z góry, można powiedzieć, bo to jest na górze, na północy, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Zobaczcie, z Hermonu, właśnie z Cezarei, można powiedzieć, Bóg zsyła życie na wieki wieczne. Tak jak olejek spływał w dół z głowy na resztę ciała, tak Hermon jest głową, można powiedzieć, całego Izraela. Także taka jest prawdziwa społeczność ludu Bożego, który jest świątynią. W niej przez życie i służbę i zgodę jest życie na wieki wieczne, bo to chodzi, tak? O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, gdy są zjednoczeni, gdy opierają się na Bogu, gdy żyją właśnie tym życiem poświęcenia, żyją w służbie dla innych. Już po siódme kończę, drodzy, krótko. Jeszcze jeden ważny temat tu jest, temat skały. Dzisiaj też czytaliśmy, z jakiej skały jesteście, zobaczcie, z jakiej skały jesteście wyciosani. Kto jest skałą przede wszystkim w Biblii? Jahwe jest skałą, Jezus jest skałą, a skałą, którą im im towarzyszyła na pustyni był Jezus, tak jak czytamy w 1 Koryntian 10 rozdział. Piotr został nazwany skałą, czyli co? Został wezwany, by być jak Jahwe i Jezus. Ma być źródłem życia i orzeźwienia dla ludzi. Zobaczcie, jakbyśmy wszyscy pragnęli, by przywódcy Kościoła, wszyscy przywódcy Kościoła byli właśnie tacy jak Jahwe. Czyli byli źródłem życia i orzeźwienia dla ludzi, bo tacy powinni być. Ale znowu zobaczcie, kiedy woda wypływa ze skały? Kiedy woda wypłynęła ze skały? Po uderzeniu. Podobnie jak Jezus. Słuchajcie, Piotr musi najpierw zostać uderzony, aby popłynęła z niego woda. Kiedy woda popłynęła z Jezusa? Ewangelia Jana na krzyżu. Kiedy jego bok został przebity włócznią. Wtedy woda, która nawadnia świat, wypłynęła z jego boku. Także to jest pytanie do nas. Chcesz być źródłem życia dla Kościoła, dla swojej rodziny przede wszystkim? Wiesz, jak to się odbędzie. To jest ten kierunek Ewangelii. Będziesz uderzony. Czasami, żeby być źródłem życia, Bóg naprawdę dopuszcza, abyśmy byli w fizyczny sposób uderzeni. Apostoł Paweł mówi, że on wiedział, że to, co przyszło na niego zdrowotnie, było od Boga. Ale Bóg mu dał szczególnie właśnie ten dar tej choroby, żeby mógł być życiem dla pogan, tak? Więc jeśli chcesz być źródłem życia dla innych, jeśli chcesz być prawdziwą skałą, musisz zostać uderzony, musisz, można powiedzieć, umrzeć, musisz być rozłupany przez Boga, przez Jego Słowo i wtedy woda i życie popłyną dla innych. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy dzisiaj Tobie za ten...